Kochani, dzisiaj chciałbym dokończyć to, co zostało rozpoczęte. Mieliśmy gości, mieliśmy chrzest, ale chciałbym zakończyć moją serię o Kościele. Kościół jest. I to jest ważne, naprawdę to jest ważne. Mnie osobiście to porusza, kiedy mówię o znaczeniu Kościoła, o tym, że Kościół jest powołany przez Boga, że Kościół ma swoje przeznaczenie, że Kościół jest z nieba. Ja wiem, że kojarzy nam się to bardzo często z jakimiś tam rzeczami takimi ludzkimi, tym co widzimy, budynki, instytucje, ale Kościół jest z nieba, ma swoje powołanie, ma swoje przeznaczenie. I do tej pory mówiłem o trzech aspektach Kościoła, mówiłem o takich trzech jego jakichś wymiarach, tak? Mówiłem o tym, że Kościół to szpital, mówiłem o tym, że Kościół to jest szkoła, tak? I mówiłem o tym, że Kościół to jest rodzina. Tak? I zazwyczaj jest tak, że każdy wierzący, każdy chrześcijanin ma jakąś tą swoją ulubioną emanację, tą, co pasuje najbardziej, tą formę, która najbardziej pasuje do jego osobowości, do jego charakteru, do jego obdarowania. To tak jest, że zazwyczaj podkreślamy jedną z tych wszystkich. Tak? Osoby takie troskliwe, osoby z taką dużą dozą empatii, z taką dużą wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, one będą podkreślać ten opiekuńczy charakter Kościoła, tak? Będą o tym szpitalu mówić, będą przypominać, będą przychodzić, będą mówić, będą się troszczyć o innych, będą mówić: pastorze, ludzie potrzebują pomocy, ludzie potrzebują się, aby się odbudować, musimy im w tym pomagać. Ja zawsze mówię na to: to prawda, amen. Tak? Mówię na to: to prawda, amen. A osoby o takim zacięciu do rozwoju osobistego, osoby o takim obdarowaniu właśnie gdzieś tam nauczycielskim albo takich potrzebach, które lubią kopać w Biblii, lubią szukać, czytać, rozważać, patrzeć na tą Biblię pod różnym kątem, takie osoby, one będą przychodzić do pastora i mówić: pastorze, przydałoby się takie seminarium w Kościele o uczniostwie. No ale było 3 miesiące temu. A ja jestem taki niespełniony, mam taki niedosyt. Pastorze, ludzie potrzebują być karmieni duchowo. Zróbmy taki tydzień nauczania o znaczeniu hebrajskiego słowa kadosz. Pastorze, to jest bardzo ważne. Tak? Ja mówię na to: to prawda, amen. Tak? Tak? A osoby z takim zacięciem, takim pociągnięciem relacyjnym, osoby, które cenią sobie przyjaźń, właśnie relacje, mówią: pastorze, ten Kościół jest za duży. Ten Kościół jest za duży. A ja mówię: no ale to tylko 25 osób. Nie, pastorze, wiesz, ja nie czuję, że to rodzina. Posłuchaj, pastorze, są wakacje. Co byś powiedział na to, żebyśmy co tydzień teraz mieli takiego kościelnego grilla? Wtedy się lepiej poznamy. I ja wtedy mówię: no nie wiem, czy to dobry pomysł. Tak? Wiecie, bardzo ważną rzeczą jest, żeby się nie zafiksować, żeby się nie zakręcić tylko wokół jednej perspektywy Kościoła. Tak? Żeby nie uprzeć się, że Kościół jest tylko szpitalem, tylko rodziną, tylko szkołą. Te wszystkie znaczenia, te wszystkie formy wyrazu, one są istotne, ale one są współistotne. Tak? A my intuicyjnie lgniemy do tego, co jest nam najbardziej bliskie, to, co najbardziej mi pasuje. Tak? Jak ktoś jest ewangelistą, to będzie krzyczał na wszystkich: ewangelizujmy. Nie ma potrzeby nauczać, nie potrzeba ludzi głębiej wprowadzać. Tak? Jak ktoś ma takie zacięcie przywódcze, tacy pastorzy to potwory. Przychodzą odwiedzić kogoś chorego w szpitalu. Taki pastor po prostu, ta osoba cierpi, a ten pastor po prostu tam w sercu, powiem wam, co on myśli. I czemu ty chorujesz? Potrzebujemy cię teraz. Wyłaź z tego szpitala, tak? Albo to jest jego wnętrze, tak? I obowiązkiem takiego zdrowego przywództwa w Kościele mieć te wszystkie strefy, żeby one się wszystkie rozwijały. Nie jakaś jedna, tak? I Kościół to jest też armia. Kościół to jest też armia. I dzisiaj chcę o tym mówić. I myślę, że to będzie najtrudniejsze z tego całego cyklu, z całej tej serii. Ponieważ słowo armia zazwyczaj kojarzy nam się złowrogo. Ma takie negatywne konotacje gdzieś w naszym głowie, tak? W tle pobrzmiewają jakieś fanfary, jadą czołgi, są ofiary, toczy się jakaś walka gdzieś tam. I chcę ci powiedzieć, że w istocie rzeczy tak jest. Toczy się walka. Nie na armaty, nie na jakieś pociski, ale odbywa się prawdziwa walka, jak najprawdziwsza. I Kościół Jezusa Chrystusa powinien walczyć, bo jeśli tego nie robi, to są ofiary, to są cywilne ofiary tej wojny wytoczonej przeciwko człowiekowi. O tym później, a teraz chciałbym, żebyśmy razem przeczytali fragment, taki główny fragment, na którym chciałbym zbudować dzisiejsze nauczanie, to jest Efezjan 4:11. Apostoł Paweł mówi pewną charakterystykę Kościoła, tak? Bo ciągle my posługujemy się metaforami, ale tak naprawdę chodzi o Kościół, tak? Nie zapomnijmy o tym. I tam czytamy tak. I on, czyli Jezus Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Do czego? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen. Z tego, co przeczytaliśmy tutaj, tak, z listu do Efezjan, przeczytaliśmy, że Kościół jest organizmem. Że Kościół jest organizmem, jest złożonym organizmem, tak? Kościół to nie jest pantofelek. Nie chodzi o ten bucik. Ja wiem, że dziewczyny, to pierwsza rzeka wam przyszła do głowy. Tak? Chodzi mi o tego jednokomórkowca, tak? Kościół to złożony organizm, tak? Jak byłeś kiedyś nad morzem, nie wiem, w Polsce, gdzieś tam za granicą, zdarzyło ci się kiedyś na plaży znaleźć meduzę wyrzuconą przez falę? Komu się zdarzyło? Okej, dobra, chociaż oglądaliście National Geographic, widzieliście. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, tak? Dzieci, małe dzieci uwielbiają po prostu na tej plaży kucać i poklepywać takie meduski. Taką kubkę takiej galaretki. Muszę wam się przyznać, że jak byliśmy dziećmi, oni byli mali, tak się bawili, to ja kochałem im wmawiać, że z takich mielonych meduz robi się kisiel. To było wspaniałe ich tak oszukiwać. Natan, to jest nieprawda. Okej? Okay? To nie, to tak... Okej, okay, dobra, wracamy do tych meduz. No, meduza. Jakoś to żyje, tak? Jakoś to żyje, ale prawdę powiedziawszy, za dużego wpływu na swoje życie nie ma, tak? Jest niesiona przez prądy morskie, jakoś to się tam rozmnaża. Nie jest zbyt skomplikowane ten organizm. Nie snuje planów życiowych, jaką szkołę skończy, gdzie sobie popłynie po prostu całe swoje życie. Za wiele się nie wydarzy. Tu się nic nie zmieni, żadnej zmiany, tak? Apostoł Paweł mówi, że Kościół to organizm i opisuje to jako ciało człowieka i to jest coś o takim większym poziomie komplikacji, większego zorganizowania niż meduza. Chciałbym dzisiaj podkreślić to słowo zorganizowanie. Chciałbym się na tym słowie skupić. Chciałbym, żeby jak wyjdziesz stąd, to jak dzisiaj będziesz próbował coś otworzyć z kazania, zazwyczaj badania pokazują, że koło środy ludzie już nic nie pamiętają z niedzieli, ale jeżeli miałbyś coś pamiętać, to taki prosty przebieg, Kościół, zorganizowanie. Tak? Dzisiaj o tym chcę mówić. Tak? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, ja powiem szczerze, że uwielbiam Dzieje Apostolskie, listy, obserwujemy to środowisko apostolskie, środowisko liderskie tych pierwszych przywódców Kościoła, to widzę tam, że tam ciągle jest jakaś strategia. Są jakieś zamiary, są jakieś plany. ten pójdzie do Efezu, do Cylicji, Ilirii, dalej, później do Dalmacji, do Rzymu, wybieram się do Hiszpanii, ci wysyłają pieniądze do biednej Jerozolimy, tam ciągle jest jakieś zorganizowanie, słuchajcie. To jest w ogóle dla mnie niesamowite. Nie mają telefonów, internetu i po tym całym basenie Morza Śródziemnego, ten kościół to jest po prostu sieć takich powiązań apostolskich. W tym jest strategia, celowość, są zamiary, docierają na tereny, które nie są zewangelizowane i to się dzieje szybko, w ciągu kilkudziesięciu lat. Tak? Kościół to złożony organizm. To nie jest pantofelek, to nie jest po prostu taka jakaś kubka nieuporządkowanych komórek, którą morze wyrzuciło na plażę, może nawet jeszcze gorzej, tak? Tylko Kościół to jest zorganizowany organizm. I w naszym fragmencie, który czytaliśmy w liście do Efezjan, czytamy, że Jezus, że Bóg ustanowił w Kościele apostołów, proroków, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów. Po co? Nie po to, żeby usługiwali po prostu i zapewniali taką duchową rozrywkę i fan, tylko aby przygotowali świętych do dzieła posługiwania. Zadaniem każdego wierzącego w Kościele Jezusa Chrystusa jest posługiwać. Jeśli tego nie zrozumiałeś, to powiem bezpośrednio, twoim zadaniem jest służyć. I moim zadaniem jest służyć, tak? Jesteśmy do tego przeznaczeni. Na różne sposoby, ale nie jesteśmy powołani do tego, żeby wyłącznie po prostu grzać krzesło tutaj w niedzielę, tak? Jesteśmy po to, żeby służyć. A rolą apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, kogoś chyba pominąłem, jest przygotowanie nas wszystkich, tak? Jest przygotowanie. Służenie jest zadaniem całego Kościoła. Nie tylko jakieś części, nie tylko jakieś kasty, jakichś duchownych, jakichś, tak? Bóg zbawia nas, Bóg nas oczyszcza, Bóg nas uwalnia, Bóg daje nam rozwój i powołuje do służenia. Tak? Halo? Tak? Próbuję was wybudzić, bo właśnie was uśpiłem, widzę po prostu, nie? Posłuchaj, twoim zadaniem jest służyć. To dotyczy każdego wierzącego. Tak mówi Biblia, ale nie zawsze tak się dzieje w praktyce. Czasami ludzie gdzieś funkcjonują według takiego tradycyjnego schematu, który się gdzieś tam ukształtował we wczesnym średniowieczu i przetrwał aż do przez następne 1000 lat. I reformacja protestancka przyniosła właśnie powrót do czegoś, co zostało w tej teologii reformowanej nazwane powszechnym kapłaństwem. Tak? Wszyscy służymy jako Kościół, wszyscy chcemy być zaangażowani, wszyscy chcemy służyć, tak? Nie tylko jakiś magiczny człowiek z przodu, ubrany w koloratkę, w cokolwiek tam, różnie to jest praktykowane, ale całe ciało służy, tak? O tym, posłuchajcie, napisaliśmy, a tych pięciu, tak, wymienionych z przodu, apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, znowu mi brakuje piątego, oni są po to, żeby prowadzić właśnie do wzrostu, tak? Zapisaliśmy to w wartościach naszego Kościoła. Nie wiem, czy wchodzisz na stronę www.wołczymdlajezusa.pl, jakbyś wszedł tam i tam są o nas, taka zakładka nasze wartości, to znajdziesz tam taką informację, że naszą wartością jest przywództwo prowadzące do wzrostu. Tak? To jest moje zadanie, to jest moja najważniejsza misja, abyście wzrastali, abym ja wzrastał i abyśmy służyli. Tak? To jest takie przywództwo, które ma służyć. Jezus powiedział, ktokolwiek chciałby pośród was, mówił do apostołów, ktokolwiek pośród was chciałby być wielki, niech się stanie sługą. Tak? To jest nasze rozumienie przywództwa. Tak? A więc cały Kościół powinien być zaangażowany. Chciałbym się zatrzymać na moment przy temacie przywództwa. I takie podzielić się takimi dwoma spostrzeżeniami, ponieważ Kościół zawsze jest emanacją kultury, w której funkcjonuje. A Polacy to, powiedziałbym, z natury anarchiści, tak, jeśli chodzi o stosunek do władzy. Dzisiaj mamy taką wrodzoną nieufność w społeczeństwie do liderów i tak sobie to tłumaczę na swój sposób. Myślę, że to wynika z naszej historii. Te 125 lat zaborów, tak, gdzie funkcjonowaliśmy pod narzuconą władzą, której jako Polacy nie ufaliśmy. Potem mieliśmy dwie wojny. Terror niemieckiej okupacji też nie było powodów, żeby tej władzy ufać. I mamy za sobą 50 lat, niektórzy mówią komunizmu, inni realnego socjalizmu, tak czy siak narzuconego nam siłą ustroju politycznego, którego nie chcieliśmy jako Polacy, i władzę, którą strząsnęliśmy z siebie, jak tylko się pojawiła możliwość. Tak? A więc 200 lat funkcjonowania pod władzą, do której nie mieliśmy powodu, żeby im ufać, i coś wam powiem, to ukształtowało ten naród i nauczyło ten naród źle mówić o swoich przywódcach. Dlatego tak łatwo przychodzi dzisiaj Polakom taki hejt polityczny, a internet jest cudowny po prostu do tego, żeby obrzucić kogoś błotem i nie ponieść żadnej konsekwencji. Tak? Polacy nie ufają liderów i ta kultura się czasami przenosi do kościoła. Opowiadał mi pewien pastor o takim wydarzeniu, być może niektórym z was już o tym mówiłem. Opowiadał mi o takiej sytuacji, że nawrócił się człowiek w kościele, to był taki dorosły mężczyzna, dojrzały człowiek, i tuż po swoim nawróceniu zaczął źle mówić o pastorze, jeszcze go nie zdążył poznać, ale zaczął o nim źle mówić, zaczął go atakować. A to był taki, jak na polskie warunki, spory kościół, około 300 osób, a pastor to już był taki starszy pan, człowiek o takiej wysokiej kulturze osobistej, powiedziałbym, tak? Tam doktorat, polonista i tak dalej. I podszedł do niego i mówi: chodź no tutaj, bracie, do mnie. Tak słyszę, że o mnie wszędzie źle mówisz, my się jeszcze nie znamy. Czemu ty tak robisz? Co ja ci takiego zrobiłem? Chcę cię przeprosić za to. A on mówi: no jak to co? Ty jesteś szefem, a w tym kraju się nie lubi szefów, tak? Oczywiście ta sytuacja mnie nie dotyczy, tak? Ja jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło niedawno tutaj w tym kościele, i ręce mi się trzęsły jeszcze do wieczora po tej abbie. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Czuję się doceniony, czuję się kochany. To daje mi komfort życiowy i no, jesteście niesamowici po prostu. Ale namawiam was do takiego samego szacunku do liderów grup domowych, do ludzi, którzy służą, tak? Zbudujmy taką kontrkulturę do tego, co jest w polskim społeczeństwie. Mów dobrze o swoich szefach w pracy, tak? Nawet jeżeli są czasami trudni, nawet jeżeli nie są tacy idealni. Wynoś tą kulturę Królestwa Bożego z kościoła na zewnątrz, tak? A nie przynoś do kościoła tego, co jest w świecie. Jest jeszcze jedno takie moje spostrzeżenie. Ja bym nie chciał dzisiaj tego kazania zamienić w taki zbiór anegdotek, zabawnych historii, które opowiada pastor, ale też chcę coś pokazać. Parę lat temu prowadziłem taką chyba półroczną serię cotygodniowych nauczań dla takiej grupy liderskiej w kościele, który przeżywał kryzys. I nauczałem, to były takie fajne spotkania przy kawie, nauczałem o tym, co czyni Kościół zdrowym. I mówiłem też tam o przywództwie, tak, że to jest bardzo ważna, taka Boża rzecz, jeśli chodzi o przywództwo Kościoła. I pewien mężczyzna, taki starszy ode mnie dość mocno, on tak troszeczkę mnie zaatakował tam i mówi do mnie: Kościół to nie korporacja. Takim tonem, no już czułem po prostu, że powinienem się bać. I po tym spotkaniu podszedłem do niego i zadałem mu parę pytań, żeby wyjaśnić, co się kryje za tym jego stwierdzeniem, że Kościół to nie korporacja, co on ma na myśli. I zrozumiałem, że on nie chciałby zamienić Kościoła w taką bezduszną organizację. I powiedziałem sobie: ja też. Ja też kocham mieć przyjaciół, ja też lubię po prostu być z ludźmi, więc absolutnie nie chciałbym, żeby Kościół zamienił się w jakiś taki biurokratyczny stwór, w którym ludzie to trybiki po prostu wypełniające jakieś tam funkcje i zadania. Ale muszę coś powiedzieć, coś takiego tutaj. Jest pewne ale. To ale nie przekreśla tego, co było powiedziane wcześniej. Ale muszę powiedzieć, że w korporacjach pewne rzeczy mi imponują. Pewne rzeczy robią na mnie wrażenie. Tak? Korporacje mają zdolność realizacji swoich celów, te, które sobie zakładają. Czasami to są cele globalne, czasami to są Mamy taki obraz korporacji, takiej bezdusznej maszyny po prostu, która wyciska ludziom mózgi i tak dalej. Ludzie idą pracować do korpo, już później ich życie nigdy nie jest takie same. Ale tak mówiąc szczerze, są korporacje, które zajmują się czynnościami charytatywnymi, wprowadzają na rynek produkty, które zmieniają życie ludzi, ułatwiają to życie. Tak? Korporacje zatrudniają tysiące pracowników na całym świecie. Tak? Mówi się o nich z pogardą, ale one utrzymują tysiące rodzin. Tak? Wymyślają właśnie innowacyjne urządzenia i są jeszcze w stanie na tym zarobić, utrzymać się. Prawda jest taka, że korporacje zmieniają świat. Korporacje zmieniają świat. I ja bym nie chciał i nie chcę, na pewno nie w tym kierunku zmierzamy, żeby uczynić właśnie takiego potwora z Kościoła, ale apostoł Paweł w tym fragmencie, który tutaj czytaliśmy wspólnie, powiedział, że podobne jest nieco zadanie Kościoła. Jest rosnąć, pomnażać się w miłości i zmieniać świat. Tak? I zmieniać świat. Żeby mieć wpływ na świat, Kościół musi rosnąć. Tak? Kościół musi wzrastać. Kościół w Bożym zamierzeniu to jest armia. Kościół w Bożym zamierzeniu to jest armia. Nie jakaś krwawa horda, nie jakaś siła, nie jakieś ugrupowanie siłą narzucającą Ewangelię, przynoszącą po prostu na bagnetach Ewangelię, ale Kościół to jest armia ochotników poddana Jezusowi Chrystusowi, aby zanieść dobrą nowinę do krańców ziemi. To jest miejsce na amen wasze. Tak? Do każdego miejsca na ziemi. Tak? I Kościół ciebie potrzebuje, żebyś był zaangażowany w tą armię. Tak? Coś wam powiem o armii i o Kościele w tym wymiarze. I tu jest miejsce na poddanie. Tu jest miejsce na posłuszeństwo. Tu jest miejsce na uniżenie. Tu jest miejsce na pokorę. Tu jest miejsce na wypełnianie rozkazów. Tak? Naprawdę tak jest. Ja obserwuję coś takiego, co staram się zrozumieć, ale nie do końca mi się podoba. Tak? Kiedy wierzący ludzie mówią, a no nie do końca to czuję, a musiałbym zrezygnować z czegoś wygodnego, musiałbym zmienić swój tryb życia. Powiem wam szczerze, że kiedy się nawracałem, nie chcę mówić, że absolutnie nie mówię, że dawne czasy były lepsze niż dzisiaj. Nie. Ale moja osobista... Nie w ogóle. Nic nie rozumiesz. Kiedy się nawracałem, to spotkanie z Chrystusem było tak mocne, że powiedziałem, tak, Panie, wszystko, co chcesz. Bałem się, bo bałem się, że Bóg mnie wyśle na Grenlandię albo w jakieś inne straszne miejsce, ale byłem gotowy na to. W jakimś czasie zrozumiałem po prostu, że potrzebuję się uczyć, więc zapisałem się do szkoły biblijnej. I to kosztowało mnóstwo wysiłku mnie i moją rodzinę. Moją żonę, tak, zostawała z hordą w domu, a sobie odpoczywałem po prostu na zajęciach. Tak? Ja dzisiaj cię wzywam do czegoś radykalnego. Wzywam cię do tego, żebyś pozostawił swoją wygodę, żebyś pozostawił to, co ci pasuje, ale zapytał Chrystusa i poszedł za tym. A być może zostaniesz w uczynie, a być może Bóg cię naprawdę wyśle na Grenlandię czy gdzieś indziej, ale zrób to, bo to dla ciebie będzie lepsze niż to, co sobie sam wymyślisz. Kościół to jest Boża armia. Tu jest miejsce na poddanie, tu jest miejsce na posłuszeństwo, na uniżenie i na wypełnianie cudzych poleceń. Kiedy się nawracamy, Bóg nie daje nam, to tak nie działa, Bóg nie daje nam od razu wizji tego. Zazwyczaj jest tak, że zaczynamy służyć, wypełniając wizję innych. Na początku służymy, wypełniając wizję innych. Nie musimy się martwić. Zazwyczaj jest tak, że Bóg pokazuje nam, do kogo mamy się przyłączyć, za kim mamy podążać. Tak? Posłuchajcie, zdrowy Kościół to nie jest miejsce, w którym panuje jakieś zamieszanie. Bóg jest Bogiem porządku. Tak? Zdrowy Kościół to nie jest jakaś taka radosna, spontaniczna komuna hipisów z lat 70. Tak? Gdzie każdy po prostu robi, co chce, popala trawkę, jest szczęśliwy. Tak? Kościół to Boża armia, która poszerza Boże Królestwo. Boża armia, która poszerza Boże Królestwo. I żeby nie było wątpliwości, z kim walczymy, to też chciałbym przeczytać drugi fragment z tego samego listu do Efezjan. 6:12, zaczynamy tam i tam jest jasno i wyraźnie napisane. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Nasza walka nigdy nie jest walką z drugim człowiekiem. Tak? My nie walczymy z dyktatorami, którzy prześladują Kościół, z politykami, którzy są przeciwko Kościołowi, z nieludzkimi ustrojami politycznymi, które są przeciwko Kościołowi. Musisz pamiętać, że nasza walka jest zawsze, jest to walka o wyzwolenie z mocy władcy ciemności. Tak? To jest duchowa walka. Nasz oręż jest duchowy, tak? Tak mówi Słowo Boże. On jest duchowy, ma moc burzenia warowni. Czasami potrzebujemy, czasami dzieją się rzeczy niezwykłe, modlimy się, ludzie są uwolniani od demonów. Czasami to ma taki charakter, ale najczęściej ta wolność przychodzi przez przyjęcie Bożego Słowa do życia i poddanie Mu się, tak? Modlitwa, Słowo Boże, moc Twojego świadectwa o tym, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje, że ma moc, że uwalnia od grzechów. To jest nasz oręż. A to jest nasz prawdziwy przeciwnik. Nie żaden człowiek, nigdy. I ta armia jest powołana do tego, żeby dotrzeć do każdej możliwej osoby z przesłaniem, że jest możliwość bycia uwolnionym od grzechu przez wiarę w Chrystusa i że jest nadzieja na tym świecie. Że jest sens życia, że jest dobra przyszłość. I wiecie co, ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty kieruje takie przesłanie do Polaków. Nie bądź bezczynny, zaangażuj się, przyłącz się, działaj. Poddaj swoje życie, poddaj swoje całe życie, swoje finanse, swoją pracę, karierę, to gdzie będziesz żyć, gdzie będziesz mieszkać. Poddaj panowanie Chrystusa. Ja lubię historię i lubię... No, historia wojny są fajne. Ja wiem, że to tak nie brzmi po chrześcijańsku. I bardzo lubię plakaty, takie plakaty wojenne powołujące do wstąpienia do armii. Jest kilka takich po prostu historycznych. Tak? One są zawsze podniosłe. Prawie każdy z nas widział, on był 1000 razy przerobiony, taki amerykański plakat z twarzą mężczyzny, z białą brodą, w takim wielkim cylindrze, na którym są gwiazdki i paski, mówiący o tym, że wujek Sam potrzebuje cię. Tak? Widzę po waszych twarzach, że widzieliście przynajmniej niektórzy. Tak? Albo jest taki słynny radziecki plakat z okresu wojny. Tak? Kobieta ubrana na czerwono, no bo to komunizm, z tyłu tam wystają jakieś karabiny z bagnetami i na dole jest taki podpis cyrylicą: Ojczyzna, matka wzywa. Tak? Taki plakat. Ja mam zawsze dreszcze po prostu, jak oglądam takie rzeczy. Ale coś wam powiem. Ja jestem przekonany, że właśnie takie przesłanie dzisiaj Duch Święty kieruje do wierzących w Polsce. Żeby się przyłączył do tej armii. Żebyś nie myślał o tym, jak przeżyć wygodnie życie. Żebyś nie koncentrował się na tym. Powiem ci, tak to działa, tak to obserwuję. Że Bóg troszczy się o tych, którzy troszczą się o Jego przesłanie. Że Bóg o nich dba. A ludzie w Polsce potrzebują być wyzwoleni z mocy diabła. Przyłącz się, tak? Zaangażuj się, zaciągnij się. Nie bądź bierny, nie bądź pasywny. Nie mów to dla innych. Jeśli potrzebujesz kościoła jako szpitala, to jest najlepsze miejsce. To jest najlepsze miejsce, tak? Jeśli potrzebujesz się uczyć, kościół jest szkołą, gdzie możesz wzrastać, gdzie możesz układać swoje życie, budować swoje małżeństwo, swoje poznanie Boga, ale w ostateczności kościół jest Bożą armią, do której Bóg nas powołuje, aby służyć. Tak? Te wszystkie rzeczy to są takie etapy, tak? Ale jesteśmy powołani do tego, żeby być, uczestniczyć w tej duchowej walce. W najnowszym numerze Chrześcijanina jest wywiad z człowiekiem, którego bardzo lubię. Mamy tylko jeden numer tej gazety, więc wezmę go za tydzień. Kto pierwszy, ten lepszy. Taka jest prawda. Jest wywiad z interesującą postacią. Pastor Dariusz Wójciuk. To jest, słuchajcie, dość nietypowa postać, bo to jest emerytowany. On jest chyba w tej chwili w stopniu podpułkownika. To jest emerytowany pilot, myśliwca samolotu wojskowego. Przesympatyczny facet, założył kościół w Wałczu, to jest w okolice Piły. Niesamowity człowiek. Widać, że on traktuje po prostu tą Ewangelię. On mówi, jak czytam Boże zachęty, to nie są dla mnie zachęty, jestem żołnierzem, to są dla mnie rozkazy. Mówi, ja mam takie podejście. Przeczytałem tak z zaciekawieniem całego artykułu i on na koniec pisze o sobie tak. Mówi, jako cywil jestem emerytowanym oficerem, ale w armii Chrystusa będę pełnił swoją służbę aż do końca. To jest fajna postawa. To jest fajna postawa. To jest dobre. Tego ci życzę. Tego ci życzę. Tego ci życzę, żebyś właśnie tak podszedł do tego tematu. Posłuchajcie, zespół nam się dzisiaj rozbiegł. Oni mają próbę na górze, więc na zakończenie nie będziemy śpiewać, ale pomodlimy się. Pomodlimy się. Powstańmy.